Słucham, recenzuję. Podcast o audiobookach, które warto znać.
Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Hetman. Zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam o grubych i dobrych książkach, które warto czytać lub przesłuchać. Przesłuchać oczywiście w formie audiobooka. Ostatnio, dobrze wiecie, mamy dużo więcej czasu na czytanie. Spora część z nas siedzi w domach. Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć Wam o książkach, które skutecznie pozwolą Wam zabić czas, a jednocześnie pozwolą Wam się oderwać od bieżących wydarzeń, zapomnieć o newsach w telewizji, zapomnieć o internecie, zapomnieć nawet o znajomych i bliskich i zaszyć się gdzieś słuchając lub czytając dobre książki, bo książki, o których dzisiaj powiem, mam dla Was ich 5, są naprawdę dobre, a poza tym są duże, grube albo długie, w zależności jaką formę konsumpcji książek wybierzecie sobie. Ale zanim przejdziemy do grubych książek, spójrzmy na nowości. Dzisiaj wybrałem dla Was 2 książki, które ukazały się w ostatnich chyba 7 dniach i które uważam mogą być interesujące, których premiery szkoda byłoby przegapić. Pierwszą z tych książek jest zbiór esejów, a właściwie, jak głosi podtytuł, Eseje i przygody Łukasza Najdera, a tytuł tej książki to Moja osoba. I jak czytamy w opisie przygotowanym przez wydawcę, jest to zbiór układający się w portret niemłodego mężczyzny wystawionego na działanie czasu, nowych technologii, późnego kapitalizmu i Polski. Ten człowiek przez cały dzień krąży po Ikei, czyta Knausgarda, zawala terminy, szkaluje Kubę Wojewódzkiego, prowadzi badania nad toksyczną męskością, pisze o śmierci, nerwicy i Korwinie. Od osób, które już czytały tę książkę, słyszałem, że to jest naprawdę bardzo ciekawa, fajna, zabawna, ale też skłaniająca do refleksji rzecz. Dlatego o niej mówię. Druga książka, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę w przeglądzie nowości, to Neurolożka, piękny umysł, który się zgubił. To jest taka autobiograficzna opowieść Barbary Lipskiej, a książka powstała we współpracy z Elaine McArdle. Premierę miała 11 marca. I tak jak już powiedziałem, to jest autobiograficzna opowieść polskiej neurolożki, specjalistki od chorób psychicznych, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych i która w pewnym momencie życia dowiaduje się, że ma raka mózgu. Choroba rozwija się błyskawicznie, objawy przypominają schizofrenię i demencję i wydaje się, że nie ma nadziei dla dr Lipskiej, która traci kontakt z rzeczywistością, ale okazuje się, że jej mózg zapamiętuje wszystko, co działo się w okresie choroby i to doświadczenie pozwala Lipskiej jako wybitnej badaczce obserwować, na czym polega szaleństwo. I dzięki temu po powrocie do zdrowia stworzyła zapis, jak formułuje to wydawca, podróży do źródeł całkiem odmiennych stanów świadomości. To jest opowieść o tym, jak choroba psychiczna wpływa na osobowość i potrafi zmienić człowieka. I w przeglądzie nowości to tyle. Czas na grube, sążniste tomy. Pierwszy tytuł to powieść. Powieść pod tytułem Akan o Bronisławie Piłsudskim, napisana przez Pawła Goźlińskiego. Bronisław Piłsudski to brat Józefa Piłsudskiego. No i ta książka jest z tego względu ciekawa, ponieważ pokazuje właśnie nieznane losy no tego drugiego brata, który przez historię jest raczej zapomniany, a też ma osiągnięcia. No, nie zasłużył się dla historii Polski, ale zasłużył się między innymi dla nauki. Bronisław Piłsudski był od Józefa starszy o 13 miesięcy, a więc właściwie byli w tym samym wieku bracia. W wieku 21 lat Bronisław został skazany na karę śmierci, ale ona została zamieniona na 15 lat zesłania. Zesłania oczywiście do Rosji, na Sachalin, to jest taka wyspa między wybrzeżem Rosji a Japonią i na tej wyspie Bronisław Piłsudski poznaje świat Ainów, czyli takiego ludu, który tam mieszka i zaczyna poznawać jego zwyczaje, kulturę, no i jest takim jak gdyby kronikarzem życia tych ludzi. aż w końcu na tym odciętym od świata Sachalinie dowiaduje się o wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, no i pojawia się szansa powrotu do Polski. Książka Pawła Goźlińskiego była naprawdę ciepło przyjęta przez krytyków. Ostatnio w telewizji puszczany był serial o Józefie Piłsudskim. Tam Bronisław pojawiał się na chwilę i jeżeli oglądaliście ten serial, to widzieliście, że Józef Piłsudski był tam przedstawiany jako taki wzór patrioty walczącego o Polskę, myślącego cały czas o Polsce, a w książce Pawła Goźlińskiego ta walka o Polskę i walka o niepodległość Polski jest przedstawiona z zupełnie innego punktu widzenia, jest o wiele bardziej złożona, nieoczywista i z tego względu też warto przeczytać tę książkę. A teraz fragment Akana przeczyta Grzegorz Małecki.
Trzy kwadranse przed północą odeszły wody. Moja żona w mokrej koszuli stała na środku sypialni i krzyczała, jakby dziecko chciało rozerwać ją od środka. Nienawidziła mnie żarliwie, udręczonym spojrzeniem i popękanymi wargami, które rozchylały się i zaciskały w rytm przyspieszonego oddechu. Kiedy przeszła fala skurczów, nie miała siły dłużej walczyć ani się opierać. Opadła na moje ramię, więc odprowadziłem ją do łóżka i przyciągnąłem krzesło. Usiadłem obok. Chciałem otworzyć jej zaciśniętą pięść i ogrzać palce, ale kiedy poczuła mój dotyk, wyrwała się i odwróciła do ściany. Zawodziła w języku, w którym kobiety rozmawiają z matkami i matkami swoich matek. Przywoływała je i przeklinała za to, że pozwoliły mojemu nasieniu napęcznieć do rozmiarów potwora, który przegryzał błony w jej łonie i uciekał, żeby zostawić po sobie pusty kokon. Czułem się naraz bezradny i winny, więc moje ciało odruchowo zaczęło szukać usprawiedliwienia. Przypomniało sobie o wygasłych chorobach, rozpalało je na nowo w dwóch odjętych kowalskimi szczypcami palcach lewej stopy, w zgangreniałych dziąsłach, w barku, który nastawiał mi jakucki myśliwy, a jedynym znieczuleniem był łyk samogonu. Co z tego, że ona nie potrzebowała fantomów mojego bólu? Ja ich potrzebowałem. Chciałem wybiec na ulicę i zabrać ze sobą duchy, które czekały, żeby wyssać z Marii nowe życie, gdy w drzwiach stanęła moja teściowa, nocna furia w rezedowym czepku. Gdyby nie ciężkie łydki, które kotwiczyły ją do podłogi, ze złości wystrzeliłaby pod sufit.
A teraz druga książka, o której nie będę wiele mówił, bo opowiadałem już o niej w pierwszym odcinku naszego podcastu o Oldze Tokarczuk. Od jakiej książki zacząć czytanie Olgi Tokarczuk? Taki tytuł nosił pierwszy odcinek podcastu. No i w tym odcinku mówiłem o księgach jakubowych, między innymi o tej książce. Księgi jakubowe to jest cegła. To jest jakieś 900 stron czytania. Więc jest to okazja do naprawdę spędzenia długich godzin z wciągającą historią. Historią nieoczywistą, bo Olga Tokarczuk, to co jest najciekawsze w jej książce w Księgach Jakubowych, to fakt, że przedstawiła zupełnie inną wersję polskiej historii XVIII wieku. To znaczy można powiedzieć, że w kontrze do Sienkiewicza. U Sienkiewicza, jak wiecie, mamy szlachetne postacie oddane Rzeczpospolitej, które nie tylko walczą z honorem o swoją ojczyznę, ale również o swoje uczucia. Sienkiewicz pisze o Polsce królów i szlachty, tego najwyższego stanu, a Olga Tokarczuk pisze o stanie najniższym, o zwykłych ludziach, o małych wioskach i małych prowincjonalnych miejscowościach. Dlatego akcja ksiąg jakubowych toczy się na Podolu. No i na Podole przybywa w pewnym momencie Jakub Frank, który tworzy coś na kształt nowej religii, sekty, połączenia chrześcijaństwa z judaizmem, z domieszką nawet islamu. No i sieje ferment wśród ludności, zdobywa coraz więcej swoich wyznawców. No i w tym samym momencie, kiedy zdobywa wyznawców, zdobywa również wielu przeciwników i z tego względu pojawiają się różnego rodzaju problemy. Ale Jakub Frank nie jest jedynym głównym bohaterem tej książki. Można powiedzieć, że ta książka ma kilku głównych bohaterów, na przykład księdza Benedykta Chmielowskiego albo Nachmana, takiego żydowskiego, chociaż powinienem powiedzieć frankowskiego kronikarza. Bardzo ciekawa, wielowątkowa jest ta książka, z której każdy wybierze sobie coś dla siebie, każdy przeczyta ją inaczej, inaczej odczyta sensy. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się odciąć od współczesnego świata i zanurzyć w zupełnie innym, świetnie skonstruowanym świecie, za którego konstrukcję Olga Tokarczuk została nagrodzona Noblem, więc tym bardziej warto. Nie ma audiobooka tej książki, niestety, bardzo ubolewam, ale jest oczywiście e-book, który możecie kupić sobie w Virtualo, więc serdecznie zachęcam. Tak jak już powiedziałem, książka ma w papierze ponad 900 stron, więc to są naprawdę długie godziny czytania. Warto, naprawdę warto. A jeżeli chcielibyście posłuchać o innych książkach Olgi Tokarczuk, to serdecznie Was odsyłam do pierwszego odcinka naszego podcastu, gdzie polecam książki, od których warto zacząć czytanie Olgi Tokarczuk. No a skoro już jesteśmy przy noblistkach, to opowiem o noblistce chyba mi najbliższej, zaraz oczywiście po Oldze Tokarczuk, czyli Swietłanie Aleksiejewicz, pierwszej reporterce, która dostała Nobla, a książka, o której chciałbym Wam powiedzieć i do której przeczytania lub przesłuchania chciałbym Was zachęcić, to Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To są opowieści kobiet, obywatelek Związku Radzieckiego, które brały udział w II wojnie światowej. I to jest wojna opowiedziana właśnie z perspektywy wyłącznie kobiet. Książka, która ma bardzo ciekawą historię, bo ona na początku nie mogła znaleźć wydawcy, to znaczy jej publikacja była blokowana. Później okazało się, że książka wychodzi w odcinkach w dwóch czasopismach w Związku Radzieckim, no a później została wydana w dwóch wydawnictwach. I w sumie sprzedało się ponad 2 miliony egzemplarzy, co jest no, świetnym wynikiem, zwłaszcza kiedy spojrzymy na dzisiejsze nakłady książek. Być może części z Was wydaje się, że opowiedzenie wojny z perspektywy kobiet właściwie niewiele zmienia, ale jak pokazuje Aleksiejewicz, bardzo dużo zmienia. I można powiedzieć, że to jest wojna widziana zupełnie inaczej, doświadczana inaczej. Wydaje mi się, że w rozmowach, które Aleksiejewicz przeprowadziła ze swoimi bohaterkami, ta wojna jest po prostu o wiele bardziej wieloaspektowa, dla mnie o wiele bardziej ciekawa, dlatego też Wam polecam przeczytanie tej książki, a nie innej książki Swietłany Aleksiejewicz, chociaż jeżeli chcecie, to w Virtualo jest kilka e-booków i kilka audiobooków różnych książek noblistki, więc serdecznie Was zachęcam, wystarczy, że w wyszukiwarce na stronie Virtualo wpiszecie Swietłana Aleksiejewicz i wyskoczą Wam wszystkie tytuły. Ja Wam dzisiaj polecam Wojnę, która nie ma w sobie nic z kobiety, bo jest to chyba najgrubsza książka Swietłany Aleksiejewicz. Może jeszcze Czasy Second Hand są grubsze, ale nie jestem pewien. W audiobooku ta książka ma 14,5 godziny, więc sporo. I teraz fragment przeczyta Krystyna Czubówna.
Zapamiętałem wiele z jej opowieści i, jak teraz mówią, wyczaiłem dla wnuków. Często opowiadam im nie o swojej wojnie, tylko żony. Zauważyłem, że dla nich jest ciekawsza, ciągnie swoją myśl Saul Genrichowicz. Ja mam więcej konkretnej wiedzy wojskowej, a ona uczuć. A uczucia są zawsze wyrazistsze, zawsze są silniejsze od faktów. U nas w piechocie też były dziewczyny. Wystarczyło, żeby chociaż jedna pojawiła się wśród nas, a od razu się prostowaliśmy. Nie wyobraża sobie pani. Nie wyobraża. I od razu to słówko też od niej wziąłem. Nie ma pani pojęcia, jak piękny jest śmiech kobiety podczas wojny. Głos kobiecy. Czy była miłość podczas wojny? Była. I te kobiety, któreśmy tam spotkali, są cudownymi żonami, wiernymi przyjaciółkami. Ci, którzy się pobrali w czasie wojny, to najszczęśliwsi ludzie, to najszczęśliwsze pary. Myśmy też pokochali się na wojnie. Tam, gdzie płomień i śmierć. To trwały związek. Nie przeczę, były i inne rzeczy, bo wojna trwała długo i wielu ludzi na niej walczyło. Ale więcej pamiętam dobrych rzeczy, szlachetnych. Na wojnie stałem się lepszym. Bez wątpienia. Jako człowiek stałem się tam lepszym, bo było tam wiele cierpień. Wiele cierpień widziałem. I sam wiele wycierpiałem. Tam więc To, co mniej ważne w życiu, od razu odpada, staje się zbędne. Tam się to rozumie. Ale wojna się na nas zemściła. Sami przed sobą boimy się do tego przyznać. Dogoniła nas.
Kolejna książka i kolejna cegła. Nie uwierzycie, że w informacji o czasie trwania tej książki na stronie Virtualo napisano, że przesłuchanie tej książki trwa 1 dzień, 3 godziny i 43 minuty. No to jest ogromna rzecz. Mowa o książce Sodoma, hipokryzja i władza w Watykanie. Głośna książka, książka, która na Zachodzie zrobiła sporo szumu, u nas też trochę, ale chyba mniej. I to jest książka, w której biskupi zgodzili się porozmawiać z francuskim socjologiem i pisarzem Federykiem Martelem i opowiedzieć mu o tym, co skrywają mury Watykanu. Okazało się, że wielu księży jest zdeklarowanymi homoseksualistami i ci księża odsłonili przed czytelnikami i przed samym Martelem to, co Watykan próbuje ukryć, o czym nie chce mówić, właśnie w kontekście osób homoseksualnych, które są członkami kościoła, hierarchami kościelnymi, tak chyba powinienem powiedzieć. W opisie tej książki czytamy, że Sodoma to jest opowieść o konsekwencjach ukrywania własnej orientacji seksualnej, o podwójnym życiu kościoła, o hipokryzji, która stoi za najważniejszymi decyzjami kościelnych hierarchów i wpływa na funkcjonowanie całego kościoła. No i muszę się z tym zgodzić. Ja naprawdę przesłuchałem całą tą książkę. To było już dawno, dawno temu, kiedy ta książka wchodziła na polski rynek, właśnie jako audiobook. Nie chciało mi się czytać całości w papierze czy też w e-booku, dlatego wybrałem taką formę. I to są naprawdę zaskakujące, zdumiewające rzeczy. I znowu odwołam się do opisu tej książki przygotowanego przez wydawcę. Wydawcą jest Agora, który podsumowuje tę książkę w ten sposób, że okazuje się, że w kościele istnieje największa społeczność homoseksualna na świecie. Jeżeli interesują Was takie tematy, to bardzo polecam Sodomę Federica Martela, a teraz fragment.
Papież zadzwonił niedługo po tym, jak Francesco Lepore zerwał z kościołem. Złożył dymisję i został, jak mówi oficjalna formuła, przeniesiony do stanu świeckiego. Ksiądz intelektualista, duma watykańskich kardynałów, zrzucił sutannę. Po czym napisał list do Franciszka, jakby ból kazał mu wrzucić do morza butelkę z zapisaną kartką. List, w którym opowiedział swoją historię. Historię księdza homoseksualisty, który został papieskim łacińskim tłumaczem. Napisał go, żeby z tym wszystkim skończyć, żeby żyć w zgodzie z samym sobą i zerwać z hipokryzją. Tym gestem Lepore spalił za sobą mosty. Jednak ten święty nakaz zwrócił go nieubłaganie ku przeszłości, o której chciał zapomnieć. Kazał raz jeszcze spojrzeć na rozdział, który już zamknął, na swoją miłość do łaciny i stanu duchownego, religijne początki, wyświęcenie na księdza, życie w domu świętej Marty, przyjaźnie z wieloma biskupami i kardynałami, niekończące się rozmowy o Chrystusie i homoseksualizmie, potajemne, czasem po łacinie. Stracone złudzenia? Tak, zapewne.
No i na koniec bardzo ciekawa biografia. To jest biografia Leonardo da Vinci. Być może wielu z Was i wiele z Was zna Waltera Isaacsona, to jest między innymi autor biografii Steve'a Jobsa, bardzo głośnej biografii. Ja Wam oczywiście biografię Steve'a Jobsa polecam, ale również polecam biografię Leonardo da Vinci, która po pierwsze jest bardzo ciekawa z tego względu, że odkrywa mnóstwo takich, powiedziałbym, smaczków z życia wielkiego artysty, takich, o których nie zdawalibyśmy sobie nawet sprawy, że mogłyby istnieć. Ale to, co najbardziej mi się podoba w tej książce, że to jest książka napisana bez nadęcia, książka, w której autor mówi żywym, nowoczesnym językiem, w którym odnosi się do dawnych spraw, nawiązując bardzo często do współczesności. I przez to odbiór tej książki jest, wydaje mi się, po pierwsze ciekawy, głębszy i jednocześnie bardzo atrakcyjny. Pamiętam, że słuchałem tę książkę którejś nocy, której nie mogłem długo zasnąć. Włączyłem sobie coś na zaśnięcie, bo myślałem, że uda mi się dzięki książce po prostu usnąć, ale okazała się ta książka tak ciekawa, że nie mogłem się oderwać i Zarwałem prawie całą noc słuchając. Naprawdę ciekawa rzecz. Nie wiem, która część jest ciekawsza. Czy ta dotycząca dorastania Leonardo da Vinci, czy ta, kiedy jest on już uznanym i znanym artystą. Sami zdecydujcie po przesłuchaniu albo po przeczytaniu tej książki. Tak jak wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłem, jest i ona dostępna w sklepie Virtualo, zarówno jako e-book, jak i audiobook. Tutaj czas trwania to 20 godzin i 27 minut, więc też bardzo dużo. A teraz fragment.
Kiedy Leonardo da Vinci przekraczał wytrącający z równowagi próg 30 roku życia, napisał list do władcy Mediolanu. Wymienił w nim powody, dla których książę na mediolańskim dworze powinien dać mu zatrudnienie. Do tej pory Leonardo odnosił pewne sukcesy jako malarz we Florencji, ale miał kłopoty z ukończeniem zlecanych mu prac i szukał nowych wyzwań. W pierwszych 10 akapitach listu zachwalał swoje umiejętności inżynierskie, w tym projektowania mostów, dróg wodnych, armat, wozów pancernych i budynków użyteczności publicznej. Dopiero na koniec, w 11 akapicie, wspomniał o tym, że jest również artystą. Także w dziedzinie malarstwa potrafi wykonać wszystko, co tylko możliwe. Napisał. O tak, potrafił. Stworzył dwa najsłynniejsze w historii sztuki obrazy. Ostatnią wieczerzę i Monalisę. Ale w swoich własnych oczach był w takim samym stopniu malarzem, co inżynierem i naukowcem. Z radosną pasją, która niekiedy graniczyła z obsesją, studiował anatomię, ornitologię, optykę, botanikę, geologię, hydrologię, badał skamieniałości i wymyślał nowe rodzaje broni. W ten sposób stał się archetypem człowieka renesansu, inspiracją dla wszystkich wierzących, że nieskończone dzieła natury, jak ujął to sam Leonardo, tworzą całość, w której da się rozpoznać cudowne prawidłowości. To dzięki umiejętności łączenia sztuki z nauką, której ikoną stał się człowiek witruwiański, rysunek przedstawiający mężczyznę o idealnych proporcjach, z rozpostartymi rękami, wpisanego w okrąg i kwadrat, dziś uznajemy artystę za najbardziej twórczego geniusza w historii. Naukowe poszukiwania stanowiły napęd dla jego sztuki. Ściągał skórę z twarzy nieboszczyków, by znaleźć mięśnie odpowiedzialne za poruszanie kącikami ust, a potem namalował najsłynniejszy uśmiech na świecie. Badał ludzkie czaszki, sporządzał szkice kości i zębów, na których pokazywał kolejne warstwy tkanek, by w końcu namalować świętego Hieronima na pustyni i jego wychudzone ciało w agonii. Zagłębiał się w matematyczne zawiłości optyki. Opisał, jak promienie świetlne padają na rogówkę, a następnie, malując ostatnią wieczerzę, stworzył magiczną iluzję zmiennych perspektyw. Dzięki studiom nad światłem i optyką nauczył się posługiwać cieniowaniem i perspektywą w sposób, który pozwolił mu tworzyć na dwuwymiarowej powierzchni obiekty robiące wrażenie trójwymiarowych. Sprawienie, by ciało namalowane na płaskiej powierzchni wydawało się wypukłe i oddzielone od tejże płaszczyzny, pisał Leonardo. To pierwszy i najważniejszy cel malarza.
To tyle o grubych i dobrych książkach w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jaka książka z zaproponowanych dzisiaj najbardziej Was zainteresowała, jaką chcielibyście przeczytać. Napiszcie w komentarzach pod postem na Facebooku lub pod odcinkiem na YouTubie, co wybraliście dla siebie. Lub jeżeli macie pomysł, to jaką inną grubą książkę polecilibyście na ten okres, kiedy mamy więcej czasu do czytania. A w następnym odcinku będę mówił o książkach z medycyną w roli głównej. To będą ciekawe książki, w których opowiem albo o nietypowych, no nie bójmy się tego słowa, zarazach, albo o pionierach medycyny, a przy tym będą to książki bardzo wciągające i mam nadzieję, że kilkoma z nich Was zainteresuje. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku.